Dobrze. A jak się macie? Wyspaliście się? Wszystko ok? Jesteś gotowy, aby chłonąć? Tak? Dzisiaj? Jesteś gotowy? Kto już wie, że wie wszystko? Podnieś rękę do góry i módl się tam na zewnątrz, żeby pan cię zabrał. Powiem wam, że słabo spałem w nocy i słuchałem wykładu Kariego Newhoffa na temat różnicy pomiędzy zakładaniem kościoła w dużym mieście i małym mieście. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Pewnie coś z tego przemycę. I rano, nad samym ranem jeszcze słuchałem takiego gościa, który się nazywa Cheda Wan. To jest facet, który mówił na temat tego, co się dzieje, co zrobić, kiedy zatkałeś się jako przywódca, co musisz zrobić jako przywódca. Jak znajdziemy czas, to wam o tym powiem. Lider się cały czas rozwija, amen? Cały czas. Czy śpisz, czy nie śpisz, rozwijasz się cały czas. A zaczniemy dzisiaj od tego, tak się zastanawiałem, od czego mamy zacząć, ale zaczniemy od tego, że powiemy sobie na temat tego, abyś ty mógł zdefiniować siebie. Bóg nas stworzył, okej? Okay? Bóg nas stworzył, Bóg dał ci pewne rzeczy, którymi masz zarządzać, dał ci umiejętności, Bóg dał ci powołanie, Bóg dał ci pojemność, Bóg wybrał miejsce dla ciebie, gdzie chce ciebie użyć, nie ma nic przypadkowego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj chciałem wam powiedzieć o czterech sezonach w życiu człowieka. To jest bardzo ważne, abyś zrozumiał, gdzie jesteś. A druga rzecz jest taka, jaka jest różnica, bo jeśli chcesz zakładać kościół, jeśli jesteś w przywództwie, jeśli jesteś liderem, to twoje obdarowanie dzieli się na trzy kategorie. Albo jesteś przywódcą, rasowym przywódcą, albo jesteś menadżerem, albo jesteś człowiekiem służby. Jeszcze raz powiem. Albo jesteś przywódcą, albo jesteś menadżerem, albo jesteś człowiekiem służby. Okej? Okay? I powiemy sobie o tych różnicach, ale zanim sobie powiemy o tych różnicach, to jest bardzo ważne. Dla mnie to było bardzo pomocne, kiedy mogłem siebie zdefiniować. Cztery sezony w życiu człowieka to wam się przyda w pracy z ludźmi, to wam się przyda generalnie, żebyś mógł zrozumieć ludzi, którzy są w kościele. Cztery sezony są takie. Pierwszy to jest definicja sama Chenda. To jest jeden z wybitniejszych ekspertów, jeśli chodzi o przywództwo. To jest coś więcej niż John Maxwell, jeśli chodzi o świat kościoła. Wybacz, Michał, że tak powiedziałem, ale tak jest. Pierwszy sezon to jest tak zwany sezon opatrzności. Zaczyna się od twojego urodzenia i kończy się około 20 roku życia. To jest sezon, kiedy ty do końca nie masz kontroli nad swoim życiem. Rodzice ci wybierają szkołę, okej? Okay? Rodzice ci wybierają później szkołę średnią bardzo często. Bóg jakby czuwa też nad całym twoim rozwojem, ale od 0 do 20 to ty do końca nie wiesz, co się dzieje. Ty nie wiesz, co się dzieje, po prostu rzeczy się dzieją. Ktoś z was był świadomy, jak ja będę miał 15 lat, to ja będę robił to i tamto, a moja żona ma wyglądać tak, a będę miał trójkę dzieci, które mają... Jeden nazywa się Samuel, drugi nazywa się Hania, a trzeci nazywa się Gienek. Nie, nie, my nie mamy o tym pojęcia. To jest taki sezon, kiedy po prostu rzeczy się dzieją. Rzeczy się dzieją. To jest pierwszy sezon. Drugi sezon, spora część z nas jest w tym sezonie. To jest sezon, który dotyczy czasu od 20 roku życia do 40 roku życia. Od 20 do 40. To jest moment, kiedy powinna się już skończyć twoja edukacja, tak? Pomimo, w sensie taka formalna, żebyś mógł mieć pracę. To jest też taki sezon, kiedy, ja mocno uogólniam, kiedy się żenisz albo kiedy wychodzisz za mąż. To pomiędzy 20 a 40. I teraz nie chcę patrzeć na twarze singli. Tak powinno być, ale różnie jest. To jest też sezon, kiedy pojawiają się dzieci. To jest też sezon, kiedy dostajesz już jakąś pracę, kiedy już zaczynasz pracować. To jest też sezon, kiedy rozwijasz różnego rodzaju umiejętności. To jest też sezon, kiedy zaczynasz rozumieć twoje silne i słabe strony. To jest tak zwany sezon poszukiwania. Od 20 do 40. Szukasz siebie. Szukasz siebie. Szukasz, kim ty naprawdę jesteś. Ja mając ponad 40 lat, myślę, że potrafię siebie zdefiniować. Potrafię zdefiniować moje silne strony, moje słabe strony. Potrafię zdefiniować moje powołanie. Potrafię na dzień dzisiejszy zdecydować, w jakim miejscu ma być ulokowane moje powołanie. Wiem, do czego powołuje mnie Bóg. Wiem, do czego Bóg mnie nie powołuje, co daje mi olbrzymią wolność i daje mi totalny luz. Kiedy jesteś świadomy tego, kim jesteś i nie jesteś, kiedy kończy się ten sezon poszukiwania, to zaczynasz żyć w takim Bożym odpocznieniu. Zaczynasz żyć w takim stanie, że ty już automatycznie wiesz, co jest dla ciebie, a co nie jest dla ciebie. Pomiędzy 30 a 40 rokiem mojego życia odrzuciłem kilka propozycji zakładania kościoła w dużym mieście. Kilka, dosłownie, sponsorowanych, church plantów, gdzie ludzie z zachodu mi mówili, słuchaj, płacimy za ciebie, przeprowadzaj się, zakładasz tam kościół. Ja odkryłem w moim życiu, że moim powołaniem nie jest być w dużym mieście. Odkryłem siebie. Kiedy mówię o dużym mieście, mówię o czymś więcej niż ma, powiedzmy, 250 tysięcy. Odkryłem siebie i to daje mi wolność. Od 20 do 40 roku życia szukasz swojego powołania. Kiedy masz 40 lat, powinieneś wiedzieć, kim jesteś. To jest bardzo dziwne, kiedy mamy po 45 lat i ciągle próbujemy rywalizować, ciągle próbujemy się rzucać i ciągle nie wiemy, kim jesteśmy. To jest bardzo dziwne. To znaczy, że przespałeś pewien czas. Bóg chce ci pokazać, kim jesteś. Bóg chce ci dać to totalne zrozumienie i samoświadomość. Kolejny sezon, w którym ja teraz jestem. Od 40 do 55 roku życia. Kto jest w tym sezonie? Jesteśmy błogosławieni. Wiecie, jak ten sezon się nazywa? Sezon sukcesu. To się tak nazywa. Sukces to jest, kochani, świadomość tego, kim się jest i kim się nie jest. Ilekroć rywalizujesz z kimkolwiek, ilekroć jesteś miotany lada wiatrem, tylekroć pokazujesz, że nie dojrzałeś do tego sezonu. Brutalnie, ale prawdziwie. Sukces to jest świadomość tego, jaka jest Boża wola dla mojego życia. Jaka jest Boża wola dla mojego życia? Ludzie, którzy mają najwięcej zdrowia w sobie, to są ludzie, którzy są w tym sezonie. Są ludzie, którzy są w tym sezonie. Ludzie totalnej świadomości samego siebie. To jest bardzo ważne. Apostoł Paweł powiedział, nie powołał mnie Bóg, abym chrzcił. To powiem wam, to zdanie jest bardzo takie nobliwe, to zdanie jest bardzo znaczące, bo Paweł pokazywał, on wiedział, do czego Bóg go powołał. On mówi, moje główne powołanie to są poganie. To jest moje główne powołanie. On wiedział, do czego Bóg go powołał i przynosił sukces w tym i odnosił w tym sukces, kiedy był świadomy, jaka jest Boża wola dla jego życia. Sukcesu nie możesz kupić. Tego się nie da kupić. Znam ludzi, którzy mają piękne domy, mają piękne samochody, którzy są milionerami i są niesamowicie smutni. Brakuje im spełnienia, brakuje im poczucia przeznaczenia, brakuje im świadomości siebie. Smutne życie, frustracja. Budzisz się rano, masz wszystko, a w zasadzie nie masz nic. Znam ludzi, którzy nie mają nic, którzy żyją przeciętnym życiem i też żyją w taki sposób, że nie mają świadomości siebie. To jest niesamowicie istotne, abyś poznał siebie. To jest niesamowicie istotne, żebyś w sezonie do 40 roku życia i 40-55, abyś dopuścił kogoś do swojego życia, pozbył się swoich kompleksów, pozbył się swojego braku bezpieczeństwa i powiedział, co ty myślisz na temat mojego życia? Jak myślisz, jakie są moje silne strony? Jak myślisz, jakie są moje słabe strony? Wiecie, ja mam taką naturę, że ja lubię być feedbackowany. Lubię być feedbackowany, dlatego że kiedy ja widzę na przykład moje błędy, kiedy ja widzę moje słabości, kiedy ja widzę rzeczy, które są niewłaściwe i kiedy się ich pozbywam, to wzrastam. Wtedy wzrastam. Ja w moim wieku, ja już nie mam nic do udowodnienia. Ja nie będę tracił mojego życia, żeby komuś coś udowodnić. Kiedy miałem poniżej 40 lat, tak się buduje kościół. Wow, super, tak to się robi. Tak to się robi w Polsce. Kiedy nie było jeszcze Facebooków, Instagramów, to ja już byłem najmądrzejszy na świecie. Po prostu pycha rozsadzała mi mózg. Do pewnego momentu, do momentu, kiedy Bóg nie dobrał się do mojego życia. To jest sezon 40-55. Najpiękniejszy sezon dla wielu to jest sezon znaczenia. Ostatni sezon, 55, nie chcę powiedzieć aż do śmierci, ale tak to wygląda. Ten sezon się kończy w niebie. 55 do końca twojego życia to jest sezon znaczenia. To jest sezon, kiedy już wiesz, jakie dziedzictwo zostawisz po sobie. Powiedzieć wam, jaki jest dramat polskiego kościoła, jest ich wiele. Pastor ma 55 lat, zaczyna chorować na raka, musi przejść długie, powiedzmy, przejść długie leczenie, nie ma go rok, dwa, okazuje się, że nie ma nikogo, kto jest w stanie poprowadzić kościół. To jest błąd Pana Boga? Nie. To jest elementarny przywódczy błąd, bo człowiek nie myślał o dziedzictwie, które powinien zostawić. Ja już myślę, mając 42 lata, ja już myślę o tym, kto będzie moim następcą. Ja już o tym myślę. Nie tylko myślę, ale o tym mówię. Ale to są ludzie, to małżeństwo, to są ludzie, z którymi ja mam najbliższy kontakt. To są synowie i córki tego domu. To są ludzie, którzy są naszym synem, naszą córką, których traktujemy jak nasze dzieci. Oni nas traktują z olbrzymim szacunkiem. To jest bardzo ważne. To są ludzie, którzy przejmą ten kościół, gdybym zniknął. Nie jesteśmy niezniszczalni. Ja wiem, że kiedyś śpiewaliśmy, że jesteśmy niezniszczalni. Nie, jesteśmy zniszczalni. Jesteśmy zniszczalni. To jest sezon dziedzictwa. To jest sezon, kiedy już nie ma twoich dzieci w domu. On już się zbliża do tego sezonu. To jest sezon, kiedy z żoną masz totalną wolność. Kiedy jest totalny luz. Kiedy możesz sobie pojechać na wakacje bez dzieci. Kiedy możesz sobie pojechać gdziekolwiek. Jest wolność. Budzisz się rano, nikt nie krzyczy. Nikogo nie trzeba budzić. Jarek, weź się, nie śmiej, nie ciesz się. Wiem, że jesteś w tym sezonie. Ten sezon znaczenia jest niesamowicie istotny. Wtedy jest czas, abyś dzielił się wszystkim, co już poznałeś. To jest, wtedy jest czas, abyś dzielił się wszystkim, czego doświadczyłeś. Ktoś kiedyś powiedział tak, nie słucham ludzi, którzy mają mniej niż 40 lat. Sorry. Oni mają nie mają nic do powiedzenia. Sorry. Ja mam 42 lata, wychowuję trójkę dzieci, przeszedłem przez stwardnienie rozsiane, założyliśmy ten kościół. Mnóstwo bólu i cierpienia. Mam sporo rzeczy, które mnie ukształtowały, które próbowały mnie zniszczyć. Myślę, że mam coś do powiedzenia. Wiesz, kiedy masz coś do powiedzenia? To jest moment, kiedy ludzie starsi od ciebie pojawiają się w kościele. Wtedy ludzie twierdzą, że masz coś do powiedzenia. Nadszedł taki sezon w naszym kościele, że w pewnym momencie zaczęli się pojawiać ludzie starsi ode mnie. I to mi pokazało jedną rzecz. Jagiełła, przeskoczyłeś pewien sezon. Wyobraź sobie. Ja wiem, że w Polsce są tacy ludzie, którzy promują kaznodzieje, którzy mają po 20 lat. 21, 22. Okej, oni muszą gdzieś zacząć. Ale weź sobie wyobraź gościa, który wchodzi, facet, który ma 50 lat. Złożył przed chwilą papiery rozwodowe. Przychodzi do kościoła, bo mu ktoś powiedział, Jezus jest nadzieją. I wychodzi synuś, który jest w wieku jego syna. I mówi mu, jak żyć. Nie dajmy się wkręcić w tą nową modę. To, co nas uwiarygadnia, to są dzieci, żona, problemy, wyzwania, praca zawodowa. To nas uwiarygadnia. Wtedy starsi ludzie inaczej na ciebie patrzą. Okej? Dobrze. Cztery sezony. Ci, co nie zapisali, ja was nie potępiam, niech Pan was potępi. Jeszcze usiedliście w pierwszej ławce. Nie było was wczoraj, ale Kola był. Kola notuje, bo Kola był. Ja was obserwuję. Ja wiem, że przyjechaliście, jechaliście całą noc, dojechaliście tutaj. Jak zanotujesz, będziesz mądrzejszy. Wiem, że trudno ci to przyjąć, że możesz być mądrzejszy, ale możesz. Czym się, posłuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne rozróżnienie. Liderzy, ludzie służby, menadżerowie. Szukaj się w tym. Po pierwsze, liderzy to są wizjonerzy. Oni widzą więcej, zanim inni to zobaczą. Oni widzą więcej, niż inni to zobaczą. To jest cecha liderów. To są ludzie, którzy mają wizję. Cały Kościół jest podjarany. Wow, jak super, jak fajnie. Boży lider z jednej strony jest zadowolony, z drugiej strony wie, że jeszcze nie dotarliśmy. Jeszcze nie dotarliśmy. Mieliśmy teraz wieczór wizji w sobotę, wiecie, fajnie, wszystko fajnie, tyle zebraliśmy, tyle ochrzciliśmy, tyle ludzi dołączyło do kościoła. Wszyscy są podjarani, nie ja. Tego, że moja wizja, tego, co Bóg mi daje, to jest coś o wiele więcej niż to, gdzie jesteśmy tutaj. To nie oznacza, że jestem niewdzięczny, ja jestem wdzięczny, ale z drugiej strony to, co Bóg włożył do mojego serca, ciągle jest niewypełnione i ciągle jest niespełnione. Liderzy są wizjonerami. Ludzie służby. Kim są ludzie służby? Uzdrowienie. Uwielbienie. Głoszenie kazań. To jest twoja służba. To jest twoja służba. To są ludzie służby. Są ludzie, których Bóg potężnie używa. Potężnie używa w uzdrowieniu. Kiedy jesteś w ich kościele, to widzisz, że jedyne, co oni mają, to jest uzdrowienie. A tam jest chaos. Tam nie ma po prostu nic. Tam widzisz, że tam nie ma mądrości w ogóle w budowaniu tego kościoła. Jak przyjdzie Heniek i znajdzie gitarę, no to zagra. Spóźnił się 15 minut, nic się nie stało, tak? Ale mamy namaszczenie. Nie buduje się kościoła namaszczeniem, buduje się kościół mądrością. Nie buduje się kościoła namaszczeniem, buduje się kościół mądrością. Ja wiem, że w tym momencie czynię różnicę pomiędzy nami, ale naprawdę, przebudzenia mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Przebudzenie, jeśli nie jest przygotowane na to, aby zaakomodować wszystko, co to przebudzenie przyniosło, to wszystko stracimy. To wszystko stracimy. Dlaczego zakładamy 700 kościołów? Że jeśli przyjdzie już to przebudzenie, żeby ludzie mieli gdzie trafić. Nie możemy żyć w takim myśleniu. To nie jest tak, że Bóg robi wszystko za nas. My jesteśmy Bożymi współpracownikami. Nałapaliśmy się gorszych rzeczy niż mitologia grecka. Naprawdę. Służba nie załatwi wszystkiego. Możesz być, ja znam wielu genialnych kaznodziejów w naszym kraju, na całym świecie, ale to są ludzie, którzy nie nadają się do prowadzenia kościoła. Dlatego, że to nie jest ich obdarowanie. Dlatego, że to w ogóle oni nie są przywódcami, oni widzą swoją służbę. Dlatego, że ludzie służby, tak jak przywódcy widzą, mają wizję dla kościoła, ludzie służby mają wizję dla swojej służby. Okej? Mają wizję dla swojej służby i nic więcej. Są jeszcze menadżerowie. To są ludzie, którzy mają zasoby, mają umiejętności i potrafią stworzyć kroki do tego, jak wypełnić tą wizję. Menadżer patrzy na świat zupełnie inaczej. Menadżer patrzy na tą salę i widzi, co jest źle ułożone, gdzie można by te krzesła inaczej ustawić. Menadżer myśli zupełnie inaczej. Menadżer myśli mentalnością kroków, jak dojść do pewnych rzeczy. Wizjonerzy mają wizję, wow, ale potrzebujesz kogoś, kto ma mentalność menadżera, kto ci powie, jak pewne rzeczy zrobić. Powie, słuchaj, jeśli będziesz przychodził na nabożeństwo 10 po 10, jeśli nikogo nie witasz tam rano, nie ma nikogo, kogo byś witał, to są ludzie, którzy widzą więcej, którzy widzą techniczną stronę wizji. To są menadżerowie, bardzo potrzebni ludzie. Tu nie ma lepszy, gorszy, to jest inne obdarowanie. Druga rzecz, liderzy budują kościoły. Bardzo ważne. Liderzy budują kościoły. Liderzy budują kościoły. Ludzie służby budują ludzi. Zasadnicza różnica, główna różnica. Liderzy, przywódcy budują kościoły. Ludzie służby budują ludzi. Ich służba buduje ludzi. Wow, ale to był niesamowity czas, kiedy on przyjechał. Jakub Kamiński, genialny chłopak. Genialny chłopak, świetny, namaszczony, służba potężna, ale to jest tylko służba. Przychodzi, przynosi coś, tydzień pobędzie to z tobą w kościele, potem znika, potem ty przez 51 tygodni dostajesz dalej w kościele. Sam, już, jesteś po prostu sam. On buduje ludzi, lider buduje kościoły. Przykład. Pastor Hillsong Gary Clark. To jest facet, który ma słabą służbę. Jego kaznodziejstwo jest naprawdę słabe. Kiedyś w Częstochowie, jak przyjechał, to tłumaczyłem jego kazanie. Nie wyobrażasz sobie, jak ktoś nie wie dokąd... Jak tłumaczysz kogoś i nie masz pojęcia, gdzie on zmierza. Nie masz pojęcia, gdzie on zmierza. Siadłem z nim, mówię, wiesz, to musiałbyś mi wyjaśnić, o co chodzi w tym kazaniu. No nie, to jest ten fragment. Okej, no znam ten fragment. Ten później, w czasie ty go tłumaczysz, ten wyskakuje z jakimiś w ogóle kosmosami, dokąd on zmierza. Generalnie jak tłumaczysz, to masz jakieś nikłe pojęcie, gdzie on zmierza. Ja nie miałem zielonego pojęcia, gdzie on zmierza. I się tak goniliśmy po prostu mentalnie i tak dalej. On się tam na mnie denerwował i mówił, facet, ja nie wiem, dokąd ty zmierzasz. Ale w końcu się to jakoś skończyło. To jest facet, który głosi kazanie, żeby się pojawić w Hillsong London. To jest facet, który jest za sceną. To jest totalny mózg tego kościoła. Ja nie znam mądrzejszego lidera niż Gary Clark. Nie znam mądrzejszego lidera niż Gary Clark. Miałem ochotę, czy możliwość go poznać i z nim chwilę porozmawiać. Rozciągnął mi mózg w kosmos w ciągu 15 minut. Niesamowity facet. Słaba służba, potężne przywództwo. Brian Houston, szczerze, słaby kaznodzieja. Słaby kaznodzieja, to nie jest genialny kaznodzieja. Hillsong jest gościu, który nazywa się Robert Ferguson, mistrz kaznodziejstwa. Ale nie taki przywódca jak Brian Houston. Brian Houston jest po prostu geniuszem przywództwa. To jest genialne przywództwo, to jest niesamowite przywództwo. Wielcy przywódcy niekoniecznie są na scenie, ale oni kręcą wszystkim. Ludzie służby budują ludzi, liderzy budują kościoły. Nie dołuj się, jeśli jesteś słabym kaznodzieją. Nie dołuj się, jeśli nie masz jakiejś służby i Bóg nie używa cię w tym czy w tamtym. To nie o to chodzi. Możesz być liderem, możesz być przywódcą, który jest katalizatorem i buduje platformę dla wszystkiego, co się dzieje w twoim kościele. Menadżerowie budują systemy. Menadżerowie to są ludzie szczegółu. Nienawidzę szczegółów. Kto lubi szczegóły? Weź rękę do góry. Okej. To już wiesz, kim jesteś. Jak jesteś przywódcą i zaczynają się gadki, z czym zrobić te kanapki, to ja wysiadam po prostu. Człowieku, ja wysiadam. Ja się automatycznie odklejam. Albo jak Sara mnie pyta, jaki ma być plan w ogóle 700 miast, ja się odklejam. Nienawidzę planów, nienawidzę jakiś pitu-pitu, gdzie ma być ten, czy z ogórkiem, czy... Wali mnie to. Szczerze, gila mnie to. Nie obchodzi mnie to. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo to nie jest moja bajka. Oczywiście, gdyby tego wszystkiego nie było, siedzielibyśmy tutaj na ziemi. Kolejna rzecz. Liderzy są skupieni na ludziach. Dla mnie moim marzeniem jest to, abyś ty osiągnął sukces. Jestem skupiony na tobie. Mi zależy na tym, abyś ty odniósł sukces. Przywódcy zawsze zależy na tym, aby ludzie odnieśli sukces. To jest jego myślenie. On chce, aby ludzie odnieśli sukces. Natomiast ludzie służby... To są ludzie, którzy chcą pomagać innym ludziom, używając swojego daru. Okej? Masz człowieka z darem uzdrawiania, no to on będzie zachwycony, dla niego spotkanie będzie dobre, kiedy przynajmniej 10 osób zostanie uzdrowionych. On jest człowiekiem, który chce pomagać innym ludziom, znowu ludziom, używając swojego daru. I to nie jest złe, to jest jego służba. Menadżerowie znowu skupieni na systemach. Wiecie, jak wygląda, jaka jest różnica w uwielbieniu pomiędzy tą trójką? Menadżer uwielbia tak. Ale tu, bo to mogli domalować. Piernicze, ten kabel spontanicznie tak puszczony, to by trzeba zmienić. A te świeczki to w ogóle po co? Już święta minęły, po co to? A te chusteczki tu? A ten bas jak rypnie, to musi być grubo. I co ci ludzie w pierwszych rzędach, jak oni się czują? To jest menadżer. Przywódca zafascynowany, ale z drugiej strony kto nie przyszedł? To się spóźnił. Piernicze ci to się nigdy nie zmieni. Chwała. A ten co robi teraz na tym uwielbieniu? Po co on cokolwiek mówi? Był Boży flow, już nie ma Bożego flowu. Po co on, jak po prostu, jak ktoś ma zabić momentum, to właśnie on. Super. Ale ja z nim nie pogadam. I ludzie służby zatraceni w uwielbieniu. Ło, Panie, chwała, chodzą. Ich gila wszystko dookoła. Liczy się tylko Bóg. Tak jesteśmy stworzeni. Tak jesteśmy stworzeni. Kolejna rzecz. Liderzy znają siłę kultury Kościoła. Idziemy o tym mówić. Znają siłę kultury Kościoła. Im silniejsza kultura, tym mniej zasad. Im silniejsza kultura, tym mniej zasad. Ja dzisiaj patrzę na twoje życie. Ja dzisiaj patrzę, jak jesz śniadanie. Patrzę, jak podchodzisz do ludzi w kawiarni. Patrzę, w jaki sposób przyglądasz się książkom. Patrzę, jak rozmawiasz z ludźmi, jak traktujesz innych ludzi. Patrzę, czy się spóźniasz, czy nie spóźniasz. I ja widzę, jaka jest twoja kultura. Wiecie, co jest pozytywne i negatywne? Kultura będzie taka, jaki ty jesteś. Okej? Okay? O tym później. Ludzie służby potrzebują zdrowej kultury. Oni się rozwijają w zdrowej kulturze. Oni w ogóle, dla nich gadki na temat kultury to jest jakiś absurd. W ogóle, jak tu pan, namaszczenie, chwała. To dla nich to nie ma znaczenia. Ale liderzy tworzą dla nich zdrową kulturę. Natomiast menadżerowie uwielbiają zasady i funkcjonowanie wokół jasno określonych wartości. Przecież oni mieli być tutaj 9:55. Jest 9:54:30. Nie widzę, żeby ktokolwiek się tu pojawiał. A teraz jest 9:55. To się musi zmienić. Ja napiszę regulamin służby uwielbiania. Powiem ci, nikomu się to jeszcze nie udało. Są muzycy. Dla menadżera muzycy to jest straszny świat. Oni uwielbiają zasady. Oni uwielbiają regulaminy. Jeśli jesteś takim człowiekiem, to jest w tobie coś z menadżera. Kolejna rzecz. Liderzy znają siłę serca człowieka. Widzisz, dobry lider nie przemawia do umysłu. Dobry lider przemawia do serca. Ja wiem, że jeśli odpowiednimi historiami dotknę twojego serca, to cię mam. Zanim ludzie kupią twoją wizję, najpierw muszą kupić ciebie. Zasada Maxwella, tak zwany, Michał, buy in. Michał, Maxwell był przed chwilą. Znowu grasz w Tetrisa. Buy in. B-U-Y. Nie denerwuj mnie. Znają siłę serca człowieka. Ludzie służby leczą duszę człowieka. To jest zasadnicza różnica. Wiecie, co to jest nasza dusza? Są nasze emocje poszarpane, zniszczone, przebaczenia, nieprzebaczenia, zranione serca jakimiś poranieniami. To jest nasza dusza, to są nasze emocje, to jest nasz umysł, to jest nasza wolna wola. Natomiast menadżerowie, oni głównie przemawiają do twojej głowy. To są ludzie racjonalni. Fajnie, jak masz księgowego menadżera, to wiesz, jak to jest. Masz wizję, wow, robimy to, ale zabraknie nam pieniędzy. Nie będziemy mieli na wynajem. Nie, Pan się zatroszczy. Ludzie służby już są gotowi, aby działać, ale menadżer patrzy bardzo chłodno na pewne. Potrzebujesz takich ludzi, którzy chłodno będą patrzeć na pewne rzeczy, abyś się nie zagolopował. Liderzy mają tendencję do przebudżetowywania pewnych działań. Oni z wiarą, ty stary, nic nie rozumiesz, to jest wiara. Pan do mnie powiedział. No jak pan do ciebie powiedział, to już nikt z tym nie dyskutuje. Liderzy mają perspektywę całości. To jest generalnie Lider widzi całość Kościoła. On widzi uwielbienie, on widzi służbę witania, on widzi kaznodziejstwo, on widzi ludzi od pierwszego kontaktu, on widzi, kto to powinien wszystko posprzątać, on widzi absolutnie wszystko. Masz perspektywę całości. Jeśli patrzysz na Kościół holistycznie, jeśli patrzysz na jakąkolwiek organizację całościowo, to jesteś przywódcą. Jeśli potrafisz swoim umysłem ogarnąć wszystko, to jesteś przywódcą. Okej? Okay? Bardzo ważne. Natomiast ludzie służby mają perspektywę swojej służby. I mają tendencję do tego, żeby projektować swoją służbę, co oznacza, że to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dobre uwielbienie zmieni wszystko. Okej? Okay. Jak będzie uzdrowienie, to będzie wszystko. Okej. Okay. Nie, jak przyjdzie Pan, to będzie... Okej. Okay. Ta seria kazań zmieni wszystko. Okej. Okay. Tak nie działa. Łagodnie mówiąc. Menadżerowie po prostu, oni zarządzają tym, co jest. Oni zarządzają tym, co jest. To jest piękne. Oni potrafią zarządzić tym, co jest. Tym, co już teraz jest. No to skoro nas już jest 30, to trzeba by pomyśleć o grupach. A więc te grupy możemy zrobić tak, że będzie 3 liderów grup. Każdy z tych liderów musi już kształtować w naturalny sposób, w naturalny, organiczny sposób swojego następcę. To mamy już perspektywę, że budujemy kościół dla 60 osób, ponieważ ci następcy mogą się zająć kolejną 10 ludzi. I ja myślę, że pastor powinien się z nimi spotykać co 2 tygodnie na początku. Myślę, że jak oni by sobie stworzyli też kulturę duszpasterstwa, żeby każdy mówił jednak jednym głosem, to też jest ważne. I myślę, że moglibyśmy już pomyśleć, że grupa uwielbienia, wybierzmy jednego człowieka, który już jest odpowiedzialny za uwielbienie, żebym ja nie musiał konfrontować pewnych sytuacji, abym ja nie wyglądał źle, to niech on to robi, niech on się tym zajmuje. Tak myśli menadżer. I myśli bardzo mądrze. Liderzy to są głównie ludzie wpływu i inspiracji. To są głównie ludzie wpływu i inspiracji. Ich kazania przywódcy są zawsze podnoszące, motywujące i przemawiające do potencjału. To są kazania przywódcy. To są kazania przywódcy. Natomiast kazania ludzi służby, znamy takich ludzi, którzy ciągle głoszą na temat wiary, albo ciągle głoszą na temat uzdrowienia, albo ciągle głoszą na temat uwolnienia. Złapałeś człowieka służby, to jest jego konik, on się w tym czuje genialnie. I on o tym będzie mówił i Bóg się do tego będzie przyznawał. Ale ileż można? Znamy kościoły, które popłynęły w jakąś jedną stronę? Dlaczego? Bo pastor jest człowiekiem służby i myśli, że teraz to jest najważniejsze. Nie, Bóg kształtuje ludzi holistycznie. Bóg nie kształtuje ludzi partykularnie, On kształtuje ludzi holistycznie. On chce dotknąć twojego ducha, twojej duszy, twoich relacji, twoich emocji. Dlatego nasze serie kazań, to co głosimy, musi dotykać całościowo człowieka, a nie tylko jednej dziedziny. Jestem znudzony tym, że ktoś mówi, że to czy to jest najważniejsze i my przez cały rok to głosimy, okej? Okej? Fajnie, tylko połowa ludzi ma już tego dosyć. Ja znam namacalne przykłady, gdzie pastor, który był połączeniem pastora, przywódcy i człowieka służby, po prostu głosił tylko i wyłącznie w jednym temacie. On był podekscytowany, kilku było podekscytowanych, ale Kościół miał tego dosyć. Po co mi temat wiary, po co mi temat uzdrowienia, jak ja nie wiem, jak zarządzać pieniędzmi? Życie nie jest tylko duchowe. Okej? Inny temat. A więc ludzie służby mają wpływ w rejonie swojej łaski, natomiast menadżerowie to są ludzie, którzy wywierają, oni nie mają charyzmy. Menadżer nie ma charyzmy. To są zazwyczaj smutni, poważni ludzie, szczególnie w okularach. Tacy trzeźwo, po prostu macie takich ludzi, ty jesteś podekscytowany, podjarany, wow, jaki to był czas, jakie to było nabożeństwo, 16 osób oddało życie Jezusowi i pod najgorsze, wiecie, ja tu, tam gdzie siedzą wasilewscy, ja mam, tam jest zawsze taka kobieta, nazywa się Bożenka, ja po nabożeństwie zawsze do niej podchodzę, dlaczego? Bo ona zawsze powie mi coś dobrego. Ona jeszcze, wiecie, jak to mówi Maxwell, każdy lider ma dwa wiadra. Jedno z benzyną, a drugie z piaskiem. To ty, człowieku, czytaj ze zrozumieniem to wszystko. A więc podchodzę do człowieka, który podpali mój ogień. Ale potem przychodzi menadżer. Wiesz, że przeskoczyłeś jeden punkt w swojej prezentacji? Stary, i masz takie... Jakie to ma, stary, w ogóle znaczenie w tym momencie, jak 16 osób oddało życie Jezusa? Jakie to ma znaczenie? Ale ty się zachowujesz kulturalnie. No, wiem, tak to wyszło. I już ci się po prostu nie chce żyć. Z wysokiego C na ziemię. Ja są menadżerowie. Niech Bóg was błogosławi. Oni nie mają charyzmy, ale oni... Ich wpływ to jest kontrola i autorytet, który jest im dany. W pozytywnym sensie kontrola i autorytet. W pozytywnym sensie. Następnie. Liderzy są zorientowani na przyszłości organizacji. Oj, przyszłość. Kogo kręci przyszłość? Okay? Jeśli ciebie kręci przyszłość, to jest przywództwo w tobie. Mnie kręci przyszłość. Fajna jest teraźniejszość, przeszłość, różnie bywało. Mnie kręci przyszłość. To jest paliwo dla mojego życia. Mnie kręci przyszłość. Ludzie służby, jeszcze raz, przywódca zorientowany na przyszłości organizacji. Ludzie służby są zorientowani na przyszłości ludzi. Ludzie służby są zawsze skoncentrowani na innych ludziach. Okej? To jest ważne. I oni są skoncentrowani na przyszłości ludzi. Natomiast menadżer jest orientowany na teraźniejszości. Jego tam bimba, co będzie za rok. Tu i teraz. Jego to interesuje. On chce zarządzać tym, co jest tu i teraz, a nie twoją wyimaginowaną wizją. Okej? Okay? Znajdujesz się gdzieś? Znaczy na pewno gdzieś. Powiem wam, co jest najgorsze. Najgorszy jest menadżer, który ma temperament flegmatyka. Ja cię kocham, pan cię kocha. Ktoś tak ma? Kto jest flegmatykiem? Podnieść rękę do góry. Okej. Liderzy to są ludzie, powiedziałem wcześniej, to są ludzie, którzy unikają szczegółów. Nie podchodź do lidera i nie pytaj, jaki ma być kolor kwiatków. Nie, w ogóle nie zadawaj mu takiego pytania. Nie zadawaj mu pytania o szczegóły, bo jemu to blokuje mózg. Naprawdę, jemu to blokuje mózg. To jest tak, jakbyś nagle mu próbował wepchać coś do oka. Po prostu on tego nie ogarnia, o czym ty mówisz. Dla niego to nie ma znaczenia. Dla niego to w ogóle nie ma znaczenia. Jakby ktoś tu przyszedł do mnie, dobrze te chusteczki leżą? Stary, co to ma za znaczenie w ogóle? Co to ma w ogóle za znaczenie? Ja tam siedzi menadżer i widzę, że mi się czas kończy. Sara to jest typowy menadżer. Kocham ją jako siostrę, naprawdę super, ale nienawidzę tego menadżerstwa całego. Jej spojrzenia. On zauważyliście? Zero emocji. To jest zero emocji. To jest po prostu surowe. To jest jeszcze kmiecik z domu, to jest zero. Ludzie służby. Potrafią łączyć wizję dla swojej służby z troską o detale. No musisz sobie jakoś zaprogramować trasę, która jest przed tobą, prawda? 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 No to jest tak, no ktoś musi, wiecie, no zadzwonić, nie? Ktoś trzeba zadzwonić, ustalić jakiś termin. Ale ludzie służby są zainteresowani swoją służbą i są w stanie zająć się detalami odnośnie swojej służby. Okej. Okay. Natomiast menadżerowie, tak jak liderzy unikają szczegółów, menadżerowie kochają szczegóły. Kochają. Bóg nas tak stworzył. I tego nie przeskoczymy. Bóg nas tak stworzył. Jesteś w stanie się określić dzisiaj? To jest ważne, żebyś zrozumiał, jaki jest twój temperament. To jest ważne. Ważne jest to, żebyś poznał siebie. To jest niesamowicie istotne. Wiecie, dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że jeśli zdrowie i świadomość siebie wypływa ze sceny, to udziela się tam. Udziela się tam. Udziela się tam. I tam, i tam, i tam, i tam. Zdrowy człowiek z łatwością mówi o tym, kim jest i kim nie jest. Naprawdę, to już jest olbrzymi sukces. To już jest olbrzymi sukces. Kiedy to nie chodzi o to, żebyś stał się egoistą. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś zrozumiał siebie. Wiecie, ja znam swoje plusy i minusy. To mi niesamowicie pomaga. Ja wam mówię, czego sam doświadczyłem. Czego sam doświadczyłem, co powiedzieli mi inni ludzie, kiedy ich spytałem o feedback na temat mojego życia. Ciągle dawaj feedback. Pozwól, cokolwiek budujesz, powiem ci, zdrowy pastor to jest taki, przyjeżdżasz do niego do kościoła, głosisz kazanie, głosisz, idziesz stamtąd. Zdrowy pastor mówi, i co myślisz o naszym kościele? To jest piękne. Stary, po pierwsze. Przywódca, jak wchodzi do kościoła, to on już widzi wszystko. Naprawdę. On już widzi wszystko. Jak ja wchodzę do mostów, to ja już widzę wszystko. Jak tam do nich wchodzę. Kiedyś mnie tam zapraszali. Wchodzę i widzę wszystko. Tak patrzysz na to, ale po co te kable się tak ciągną po ziemi? Dziubas mógłby, jak już gra na gitarze, to mógłby na stojąco grać, a nie na siedząco, bo to jest brak szacunku do ludzi. Ja wiem, że on się z tym nie zgodzi, bo to jest w końcu muzyk. Lider widzi wszystko. Lider widzi to, co się dzieje, kiedy ty robisz wezwanie do nawrócenia i on widzi, że nie ma nikogo, kto da temu człowiekowi nawróconemu na przykład Nowy Testament. On widzi, czy są ludzie później dalej od pierwszego kontaktu, czy ich nie ma. On widzi, jaką kawę serwujesz. Lider widzi wszystko. Mosty. Na pana starosty. Ważne jest, kochani, to, żebyśmy znali siebie. Mam 3 minuty. Ja mam teraz taką fazę. Bill Hybels napisał taką książkę pod tytułem Aksjomat. Czytałeś? Czytaj to non-stop. Są takie książki, za przeproszeniem, które nazywają się kiblówkami. Tak? Wiecie, jestem zachwycony. Mój 8-letni syn, jak inne małe dzieci idą z jakimiś iPadami, telefonami do ubikacji, on chodzi z książką. To jest niepojęte. Widziałeś jakiegoś 8-latka, który chodzi z książką? On wchodzi i nie ma go długo. Długo go nie ma. Potrafi jeszcze sam wyjść, czyli nogi mu nie ścierpły już do tego stopnia. Wychodzi sam, mówi, tata, jestem na 82 stronie. Była taka książka komiksowa, to więcej obrazków niż tekstu. Aksjomat jest taką książką, którą bierzesz do ubikacji, czytasz jeden rozdział. Nie marnuj w ogóle czasu. Nie marnuj czasu. I rób przynajmniej 2 rzeczy naraz. Zastanawiam się, czy użyć tego przykładu, czy się nie zaoram. Chyba się zaoram. Kobiety mają tendencję do myślenia o kilku rzeczach naraz, kiedy w ogóle nie powinny wtedy o tym myśleć. Wiecie, o czym mówię? Nie wiecie. Nie, wycofam się, bo się zaoram. Jako, że się spóźniliście, to ja wam zabiorę trochę przerwy. Ważna rzecz. Zapisz sobie taki skrót, który nazywa się TPUCZ. T-P-U-C-Z. Ja spróbuję to napisać. Pucz tylko, że z ty. Jakby wcześniej miałem pucz, teraz jest pucz. My jesteśmy powołani jako liderzy i ludzie, którzy będą prowadzić kościoły, czy prowadzą kościoły do tego, aby wydobywać potencjał, który Bóg umieścił w ludziach, pomóc im odkryć ten potencjał i funkcjonować w tym potencjale, wtedy oni będą szczęśliwi. Okay? I to jest zabawa na lata. Błąd polega na tym, co komunikujemy ze sceny i co komunikujemy w naszych kazaniach, jaki komunikat płynie z nas jako liderów, jaki komunikat płynie z liderów grup. Powinniśmy dotykać, kochani, uwierzcie mi, tych obszarów, o których wam zaraz powiem. Pierwszy obszar, do którego powinieneś uderzać, jeśli chodzi o ludzi, których powinieneś akcentować ciągle i ciągle w swoich kazaniach, to jest tożsamość. Wczoraj Kola wieczorem był u nas, rozmawialiśmy. On kilka razy użył sformułowania, że on jest synem Boga, a Bóg jest jego ojcem, Bóg jest jego tatą. Tożsamość. Dwie zakopane rzeczy w chrześcijaństwie. Tożsamość chrześcijańska. Jaka jest nasza tożsamość chrześcijańska? To, że jesteś święty, tak i amen. Jesteś święty. Do świętych w Koryncie. Do świętych w Efezie. A tam bajzel na kółkach, ale do świętych. Tożsamość chrześcijan. Jeśli nie głosisz do tożsamości chrześcijan, po prostu mijasz się z tym, jak funkcjonował Paweł. Paweł najpierw podkreślał i pokazywał, jaka jest tożsamość chrześcijańska. On najpierw umacniał uczniów Chrystusa, pokazywał im, kim są i z tej perspektywy mówił do nich dalej. Tożsamość. To jest pierwsza tożsamość, a druga tożsamość, najbardziej zakopana w naszym narodzie, to jest właściwa tożsamość Pana Boga. Właściwa tożsamość Boga. Ja ostatnio wygłosiłem taką serię kazań mity chrześcijańskie i zmiażdżyłem Księgę Joba. Nie będę tego głosił teraz, bo to jest bez sensu. Posłuchaj, to jest na kanale, mity chrześcijańskie to się nazywało? Kim jest Bóg, czy coś takiego? Pogromcy mitów. Przesłuchaj sobie na temat Joba, to ci pokażę, jak bardzo diabeł oszukał nas, jeśli chodzi o wizerunek Pana Boga. Nie jesteś w stanie budować życia ludzi, jeśli oni nie wiedzą, kim są w Chrystusie i nie wiedzą, kim jest Bóg. To są dwie rzeczy, które powinny płynąć z kazalnicy, które powinny wypływać non-stop, kiedy się odzywasz. To jest cecha silnych kościołów, to jest cecha dużych kościołów. To jest ciekawe. 5 lat temu, za każdym razem, jak mówiłem o tożsamości na jakiejkolwiek konferencji, to ciągle za mną chodził taki jeden brat, który też tam głosił i po każdej konferencji mnie ustawiał z góry na dół. Stary, ale to tak nie jest. I mi tłumaczy, że tak nie jest. Mówi, okej. Za każdym razem, czy to Exodus, czy to cokolwiek, zawsze mnie ustawiał. Ja mówię, stary, ja... Tak jest. Słuchaj, tak jest. Uwierz mi. Ostatnio oglądam jego kazanie, a gościu rypie o tym wszystkim, w czym mnie ustawiał. Ja mówię, jaki Judasz? Mógł przynajmniej napisać. Mógł, jak Świadkowie Jehowy mówią, światło świeci coraz jaśniej. Mógł mi przynajmniej napisać, wiesz, zmieniłem zdanie. Nie, w zaparte, to jest teraz jego objaw. Jak słucham, jak on tłumaczy tym ludziom, mówię, jaki ty jesteś żałosny, człowieku. Ty jesteś żałosny. Tożsamość Pana Boga i tożsamość chrześcijańska to jest pierwsza rzecz, której dotykaj. Druga rzecz, P to jest powołanie. Powołanie ludzi. Głoś do powołania ludzi, że każdy ma powołanie, że każdy ma przeznaczenie. Bądź pasjonatą cudzego powołania. Bądź pasjonatą powołania, które jest w innych ludziach. Jeśli będziesz się na tych skupiał dwóch rzeczach, ludzie będą chcieli być w twoim kościele. Ludzie będą kochać być w twoim kościele, bo ktoś widzi w nich, bo ktoś w nich wierzy. Bo ktoś przez swoje kazania w nich wierzy. Głoś o tożsamości. Głoś o tym, jakim naprawdę jest Bóg. Głoś ludziom o potencjale, który jest w nich. No, wiedziałem. Lekka Ewangelia. Ewangelia sukcesu. Okej. U to jest uświęcenie. U to jest uświęcenie. To jest kolejność Pawła. Powołanie, tożsamość, uświęcenie. Znaczy, był kościół, gdzie nie było do świętych w Galacji. Było od razu idioci, tępaki, nierozumni. Co wy robicie? Tak? Bo tam była herezja. Generalnie, jeśli to będzie twój schemat, wiecie jak to jest? To jest jak zwracanie, rozmawiasz z ludźmi tylko wtedy, z dziećmi, kiedy tylko im zwracasz uwagę. Tak wygląda polskie kaznodziejstwo. Ale im dowaliłem, ale był ogień, wow, tyle ludzi pokutowało, super. Oni już jutro zapomną, co się w ogóle stało. Tożsamość, potencjał, uświęcenie, to jest ważne. Wiecie, jak wygląda uświęcenie? Jesteśmy święci na dzień dobry przez pozycję, którą mamy w Chrystusie. Proces uświęcenia zaczyna się od momentu naszego nowonarodzenia do naszej śmierci. To jest proces uświęcenia. To jest drugi etap uświęcenia. Trzeci etap uświęcenia, że Bóg nas zmieni. Kiedy umrzemy, Bóg nas już zmieni i będziemy totalnie święci. Pozwól ludziom zrozumieć te trzy procesy uświęcenia. Mój znajomy teraz dużo o tym mówi. Trzecia rzecz, C, to jest charakter. Uświęcenie jest czymś innym niż charakter. To, że ktoś ma złą postawę, nie oznacza, że to jest grzech albo brak uświęcenia. Tak? Po prostu ktoś ma złą postawę. Ma negatywną postawę. Na wszystko patrzy pesymistycznie. To nie jest grzech. Jest po prostu problem w postawie. Te rzeczy też muszą być konfrontowane. Nie bój się. Mam taką genialną serię, którą jeszcze nie wygłosiłem. Pracownik roku. Pracownik roku to jest kazanie, które dotyczy, ta seria jeszcze nie powstała, ale jest w mojej głowie. Ta seria dotyczy postawy pracowników, których kocha szef. Okej? No, zaraz żebyś ty znał mojego szefa. Mówię ogólnie. Charakter. Z to jest zasadzenie. Z to jest zasadzenie. To jest też gruby temat. Zasadzenie po pierwsze zasadzenie w Chrystusie. Relacja z Chrystusem. Zasadzenie w Chrystusie. To jest pierwsza istotna rzecz. Druga rzecz to jest zasadzenie w Jego Słowie. Zasadzenie w Jego Słowie. Musisz być człowiekiem słowa. Trzecia rzecz, ostatnia, to jest zasadzony w Kościele. Czekam chwili, kiedy przestanie polski Kościół promować ludzi, którzy nie są zasadzeni w Kościele. W Australii, jeśli ty nie jesteś nigdzie zasadzony w Kościele, nie ma dla ciebie platformy, nie macie. Po prostu cię nie ma. Nie macie. Nie ma ludzi na konferencjach, za którymi nic nie stoi. Nie stoi żaden sukces. Oni nie są nigdzie zasadzeni w Kościele, ale oni mają swoją służbę. Hello, ministry. Ministry ponad wszystko. To poszedłeś tylko na spacer. Michał, zapisałeś? Ty to znasz. Nie? Michał jest Wikipedią Johna Maxwella. Jakbyś szukał jakiegoś wersetu o czymkolwiek, Michał wie wszystko. Prawda, Michał? Zasadzony w Chrystusie, zasadzony w Słowie i zasadzony w Kościele. Jeśli ty będziesz kształtował ludzi w taki sposób, to jest rewolucja w twoim Kościele. To jest rewolucja w twoim Kościele. Powiem wam, że czasami przywódcy mają hopla na punkcie powołania ludzi do tego stopnia, że są w stanie wysłać ludzi zbyt wcześnie. Ja się tego uczę. To był mój błąd. Wysyłałem ludzi zbyt wcześnie do pewnych rzeczy. Te kilka rzeczy musi iść ze sobą non-stop. Jeśli całe twoje kaznodziejstwo będzie tańczyć wokół tych rzeczy, uwierz mi, bez przesady. Nie możesz przesadzać w ani jednej rzeczy. Jeśli ktoś głosi ciągle o uświęceniu, jeśli ktoś ciągle głosi o charakterze, to znaczy, że ty masz problem. Że ty masz problem, ponieważ zdrowa dusza, zdrowy człowiek zawsze będzie głosił do potencjału ludzi, zawsze będzie głosił o tożsamości ludzi. Bo jeśli ja się zorientuję, kim ja jestem, to zmienia się moje życie. Ostatnio odsłuchałem kazania Johna Maxwella, Craiga Groeschela. On ma teraz taką serię dobre nawyki, chyba się to nazywa, Good Habits, chyba tak to się nazywa. I on powiedział taką rzecz. Świadomość tożsamości determinuje działania. Świadomość tożsamości determinuje działania. Jeśli ja wiem, kim ja jestem, to będzie określać moje działania. Przykład, święty się nie upija. Święty nie chodzi ćpać na imprezy. Święty nie przeklina. To, że mam świadomość, że jestem święty, to zmienia i określa całkowicie moje, absolutnie wszystko. Ty, jeśli jesteś pastorem, to musi bardzo mocno określić. Czy będziesz pastorem, musi mocno określić twoje działania. Ty nie możesz sobie poświęcić czasu na uwielbianiu. Wiecie, cała atmosfera w kościele tworzy się od pierwszego rzędu. Kultura jest budowana od pierwszego rzędu i idzie w dół. A więc jeśli pastor na uwielbieniu siedzi na komórce albo siedzi, bo mu się nie chce, budujesz kulturę, której nie chcesz mieć. Budujesz kulturę, której nie chcesz mieć. To, że jesteś pastorem, weź odpowiedzialność za swoje działania. Rób notatki, nawet jeśli... Wiecie, ja jak ktoś mówi, to zawsze robię notatki, nigdy do nich nie wrócę. Ale wiem, zauważyłem w Panu Bogu taką jedną rzecz. Ktokolwiek głosi, zawsze wyciągniesz jedno zdanie, którym Bóg chce przemówić do ciebie. Jedno zdanie. Jedno zdanie. Czasami jedziesz na konferencję i czekasz na jedno zdanie, które zmienia twoje życie. Jedno zdanie. Jeśli ty nie robisz notatek, to a później wyjdziesz na kazaniu, mówi, czemu nie robisz notatek? Proste. Jak ktoś będzie odważny, to ci powie, a ty robisz? Nicky Gamble opowiadał historię, jak wyszedł głosić kazanie po raz pierwszy na konferencji Alfa. Mówi, że był przerażony. Mówi, bo w pierwszym rzędzie, siedzieli jego bohaterzy wiary. Ja kiedyś, jak zaczynałem głosić kazania na konferencjach, ty nie masz zielonego pojęcia, co to znaczy, że tu siedzi doktor teologii, tu siedzi biskup kościoła, tu siedzi jego zastępca, tu siedzi Leszek Mocha, tu siedzi Arek Krzywodajcz, tu siedzi ktoś jeszcze, no i ty. Po prostu każde twoje słowo jest rozkawałkowane. Wiecie, co uważałem odnośnie wielkich ludzi? I to, co zauważył Nicky Gamble, czym był zawstydzony? Że oni siedzą i robią notatki. Że oni siedzą, ja pamiętam, podszedłem chyba kiedyś do któregoś z tych ludzi i mówię, nie wierzę ci, że robisz notatki. Nie wierzysz? Popatrz. Zrobił notatki. Wielkość zawsze ma klasę. Wielkość zawsze ma klasę. Uczmy się od siebie nawzajem, kochani. Kiedy jesteś w czasie przerwy, możesz usłyszeć od kogoś, niekoniecznie ode mnie, jedno zdanie, które zmieni twoje życie. Bóg tyle potencjału umieścił w tym miejscu. Tyle ludzi, którzy przeżyli tak dużo. Wczoraj, kiedy Kola był u nas, powiem wam, tak dużo zaczerpnąłem od niego. Tak dużo mogłem się nachapać tej pasji, która jest w nim. Wiecie, to był facet, którego poznałem z 12 lat temu. Mija 12 lat, a on jest ciągle nagrzany. Wiecie, że jest bardzo mało już takich ludzi? Że przez 12 lat ciągle ta pasja się w nich tli? Że ciągle im się chce? Że ciągle podejmują nowe wezwania? Że ciągle jest łza w ich oku, kiedy mówią o Bogu? Skarby, które dał ci Bóg do kościoła, których ci da, zasługują na to, abyś ich tak traktował. Będziesz kształtował bardzo zdrowych ludzi. Jeśli się uprzesz tylko na uświęceniu, tylko na charakterze, będziesz miał świetny kościół wszystkich uświęconych z pięknym charakterem, tylko bardzo mały kościół. Bo nikt nie wie, do czego jest powołany, bo ty w ogóle o tym nie mówisz. A żeby wejść w powołanie, to musisz jeszcze uświęcić. Wiecie, ja przez lata, jak się wychowywałem w moim chrześcijaństwie, to ja wychodziłem za każdym razem do przodu. Jak czułem, że nie mam po co wyjść do przodu, to wychodziłem po to i pokutowałem, że nie mam po co wyjść. Czyli znowu coś jest ze mną nie tak. To jest po prostu hiper ultra potępienie. Amen?